Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. I po raz kolejny witam dzisiaj panów ministrów, pana Przemysława Gosiewskiego.
Cześć Boże.
I pana ministra Zbigniewa Wassermana.
Cześć Boże.
Drodzy panowie, w pierwszej części poruszyliśmy wiele tematów, ale oczywiście wszystkich się nie udało. Do niektórych myślę, że trzeba by wrócić. Deubekizacja, dekomunizacja, lustracja. Mówiliśmy na ten temat bardzo, bardzo krótko. Może byśmy powiedzieli, na czym, jaka jest różnica między tą ustawą, która dotychczas obowiązywała, a propozycjami pana prezydenta?
Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie lustracyjne, to propozycja pana prezydenta służy temu, aby ta ustawa nie by naruszała konstytucji. Mówię o tej obecnie uchwalonej przez Sejm, bo musi być wprowadzona zasada domniemania niewinności. Znaczy, no, tym bardziej ostatnie doświadczenia w tej sferze pokazały, że ta zasada musi obowiązywać, bo mogą zdarzyć się pomyłki i nie może być tak, że najpierw osoba zostanie opluta, a potem się okaże, że w sposób niesprawiedliwy. No bo tak naprawdę nikt nie cofnie tego, że jaka będzie kampania w mediach, tym bardziej, że część mediów w Polsce jest bardzo agresywna. W związku z tym została wprowadzona dzięki poprawce pana prezydenta ta zasada ważna domniemania niewinności. I to jest istotne, bo to chroni również prawa obywatelskie. I druga kwestia, zostały przywrócone oświadczenia lustracyjne. Ale dlatego, bo mogłaby się zdarzyć sytuacja, w której osoby pełniące funkcje publiczne tak naprawdę w ogóle by nie podlegały lustracji. Mogłyby być takie sytuacje. No a jeżeli są zobowiązane złożyć oświadczenie lustracyjne, no to oczywiście ze wszystkimi rygorami karnymi i co jest istotne, że wtedy po prostu można to oświadczenie weryfikować. Dlatego też zmiana pana prezydenta zawiera te dwie zasadnicze kwestie, które ulepszają ustawę lustracyjną, tą uchwaloną na jesieni przez Sejm. I to, co jest ważne, to ta wtedy łączna ustawa przede wszystkim umożliwia ujawnienie listy funkcjonariuszy agentów. Po drugie, że spora część dokumentów ludzi pełniących najwyższe funkcje w państwie będzie ujawniona. No i że będzie po prostu możliwość zapoznania się z nimi w internecie. No. I po trzecie, że dziennikarze będą mieć dostęp do archiwów IPN-u. No i za zgodą oczywiście prezesa IPN-u. Czyli będzie tutaj realizowana zasada jawności.
Czy pan minister jeszcze chciałby coś?
Ja myślę, że warto wrócić do pewnej etymologii słowa lustracja. Czym jest lustracja? Wprost jest to tak zwane oczyszczenie. To nie jest sankcja, to nie jest kara, to nie jest stwierdzenie przestępstwa. To jest szansa dla tych, którzy mogą przyznać pewne fakty do tego, żeby żyć bez tego obciążenia, móc nawet brać udział w życiu publicznym. Instytucja znana już 2100 lat w starożytności i wówczas stosowana na wypadek tego, żeby w sytuacji, kiedy przeprowadza się pewne transformacje, nie było społecznych protestów. To wtedy doprowadzano do takiego oczyszczenia. Ta instytucja w krajach sąsiednich została już kilka lat wcześniej przeprowadzona i to dość skutecznie i w szerokim zakresie. Czechy, Niemcy są tego przykładem. U nas istniał z tym przez wiele lat ogromny problem, ale to był problem powodowany przez zwolenników salonu. Myślę tutaj głównie o tych przedstawicieli nurtu politycznego, którzy uważali, że gruba kreska załatwia całą sprawę i nie trzeba do lustracji się odwoływać, albowiem jest cały szereg argumentów, które rzekomo za tym przeciwko temu przemawiają. Ale pytanie zasadnicze padło tutaj, jakie są różnice pomiędzy lustracją dotychczasową, a lustracją, którą proponuje w nowelizacji pan prezydent. Trzeba powiedzieć o tym, że propozycja sejmowa była propozycją o ujawnieniu dokumentów, a więc nie oświadczenia, nie procedura sądowa, tylko zgłoszenie do IPN-u. IPN opublikować miałby dokumenty wszystkie, które istnieją co do danej osoby i to byłby proces lustracyjny, który mógłby dawać na przykład pracodawcy prawo do rozwiązania stosunku pracy z taką osobą, a jeśli by taka osoba nie zwróciła się po dokumenty, to mógłby to zrobić pracodawca. Pan prezydent wyszedł z założenia, że potrzebny jest standard prawny. Potrzebne jest postępowanie sądowe, albowiem zarówno osoby, które tworzą dowody w postępowaniu lustracyjnym, nie zawsze są wiarygodne. Myślę tu o funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa. Czasami dokumenty przez te osoby wytworzone budzą wątpliwości, a standardem prawnym jest to, że jeżeli państwo, czyli instytucja państwowa stawia komuś zarzut, to powinna mu to udowodnić. A więc pan prezydent wyszedł z tego nurtu i stwierdził, że tak, niech będzie lustracja szeroka, bo to, co mówił pan minister Przemysław Gosiewski, rzeczywiście zakresowo to jest lustracja szersza. Pan prezydent mówi, dotyczy to przede wszystkim ludzi, którzy współpracowali ze służbami, ale także te instytucje, które z natury rzeczy współpracują ze służbami, a ich działalność była szkodliwa dla na przykład państwa czy dla demokracji. I to jest ten krąg ludzi poddanych lustracji. Nie będzie rzecznika interesu publicznego. Ta instytucja zostaje zlikwidowana. W Instytucie Pamięci Narodowej wyodrębnione zostaje biuro, w którym prokuratorzy będą pełnili taką funkcję, jak pełni rzecznik. Natomiast sądy okręgowe, już nie wyznaczony sąd apelacyjny warszawski, który pełnił rolę sądu lustracyjnego, zresztą co do pracy którego były pewne zastrzeżenia, tylko sądy okręgowe będą pełniły funkcję takiego sądu, który będzie poddawał oświadczenia pod kontrolę. A do tego ta lista, o której mówił pan minister Gosiewski, lista bardzo szeroka, która pozwoli stosunkowo szybko przekazać do opinii publicznej sygnał, jaki jest zakres tych ludzi, którzy współpracowali ze służbami. I ta zasadnicza różnica właśnie na tym polega, że pan prezydent przydał ten gwarant, tą gwarancję praw osoby, która staje pod tym zarzutem, że jest współpracownikiem służb i wówczas sąd decyduje o wiarygodności dokumentów, które za tym przemawiają.
Jeszcze myślę, chciałem się tutaj zapytać, ponieważ dotychczas według tej ustawy obowiązującej, prawda, praktycznie agenturalność nie była w żaden sposób karana. Karane było tylko kłamstwo, prawda? Jeżeli potem sąd lustracyjny komuś udowodnił, że skłamał. Czy teraz również będzie tak samo, czy będą jakieś jednak sankcje?
No tutaj będą pewne sankcje, ale będą wynikały z trochę innej ustawy, a mianowicie no deubekizacja, no to niesie z sobą element zakazu pełnienia funkcji przez funkcjonariuszy SB, UB, innych instytucji, którzy po prostu nie mogliby pełnić funkcji, bo ci, jak już wspominałem, kandydować na przykład na funkcję radnego. Bo pamiętajmy, że też jakby naszym celem jest to, aby ci ludzie, którzy no, służyli chyba w najgorszej instytucji PRL-u, nie było gorszej niż służby specjalne, niż SB i inne służby, no dzisiaj nie odgrywali...
Informacja wojskowa też
i inne służby po prostu. Nie odgrywali znaczącej roli w życiu politycznym, a pamiętajmy i publicznym państwa, że wiele osób, które pełniły te funkcje, no nie ukrywało, że kiedyś było funkcjonariuszami po prostu Służby Bezpieczeństwa. Ja na przykład znam przypadki burmistrzów, na przykład w moim województwie, tam gdzie jestem posłem, burmistrz, który teraz traci właśnie funkcję z racji niezłożenia oświadczenia majątkowego. W jednym z miast, w tym Porkowie, był po prostu wcześniej funkcjonariuszem SB. To jest przykład, że tacy ludzie dzisiaj różne funkcje pełnią. No weźmy przykład bydgoski, o którym mówiliśmy, gdzie okazuje się, że człowiek, który był bardzo wyrafinowanym i takim agresywnym funkcjonariuszem, no nagle okazał się radnym. I to wyszło przez dokumentów IPN-u, które były ujawnione. No i dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie no, zostali odsunięci od możliwości pełnienia funkcji.
Kolejny, ja mam tylko takie pytanie, może, czy w świetle ustawy lustracyjnej, ale tej, która była, nie tej znowelizowanej, ksiądz arcybiskup Wielgus, gdyby stanął przed sądem lustracyjnym, założył, gdyby tak było, czy byłby uznany za współpracownika, czy służb specjalnych?
Ja myślę, że to jest dość ryzykowne bawienie się w organ orzeczniczy, który dopiero wtedy wydaje wyrok, jeżeli ma pełny materiał dowodowy, jeżeli może przeprowadzić ocenę tego materiału dowodowego. My wiemy na ten temat z przecieków, jaka była sytuacja. Być może, że łatwiej byłoby odpowiedzieć tak, czy to jest materiał, który mógłby spowodować postawienie tej sytuacji przed sądem. Łatwiej by tak było odpowiedzieć. Mnie się wydaje, że tak. Jakie by było orzeczenie sądu, wolałbym się nie wypowiadać.
A tak, ja mogę powiedzieć, że na pewno gdyby obowiązywały te przepisy, które proponuje pan prezydent, no to póki sąd by nie stwierdził czyjejś współpracy, no to ta osoba byłaby uważana bez domniemania niewinności za osobę, która no nie jest być może osobą, wobec której toczy się postępowanie, ale nie osobą, która przyznano taką współpracę. No i stąd właśnie na tym przykładzie też księdza arcybiskupa Wielgusa możemy zobaczyć, że propozycje proponowane przez pana prezydenta są korzystne dla tych ludzi, którzy zostaną jakby posądzeni o współpracę, bo zobaczmy, że jakbyśmy przyjęli wersję sejmową, to wówczas no, każdy, wobec którego były jakieś dokumenty i to, co zapowiedział pan minister, no, bez sprawdzenia, czy one są wiarygodne, czy nie, nastawiałby tą osobę jako już winną. No wystarczy, że są jakieś materiały, informacje i już ta osoba jest winna. No i sejm tak uchwalił, że wówczas taka osoba musiałaby dowodzić przed sądem, że jest niewinna. I oczywiście to naruszałoby prawa, dlatego jak już powiedział tutaj pan minister, że to państwo musi udowodnić, a nie sam obywatel po prostu bronić swojego dobrego imienia. I po wprowadzeniu przepisów, które proponuje pan prezydent, to najpierw trzeba było przeprowadzić proces, zbadać wszystkie dokumenty, ich wiarygodność, też umożliwić, bo przecież w procesie wtedy sam zainteresowany może również przedstawiać swoją ocenę całej sytuacji. No i dopiero wówczas, kiedy byłoby uzasadnienie takiego wyroku, dopiero w tym momencie ta osoba byłaby uważana za osobę, która skłamała, czy można powiedzieć współpracowała, więc dlatego te przepisy, które proponuje pan prezydent, są tak ważne dla ochrony po prostu dobrego imienia tych ludzi, którzy niewinnie zostaną posądzeni.
Ale gdybyśmy mogli wrócić do rzeczywistości, bo jaka ona jest? Przecież księża nie podlegają lustracji. To pierwsza rzecz. A więc mówimy o pewnych hipotetycznych założeniach, o teorii.
Oczywiście.
Druga kwestia. Dotychczas lustracja jest wedle zasady wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia. To nie jest kwestia z twardego postawienia zarzutu współpracowałeś. Mówię o rzeczniku, który jest oskarżycielem. On tylko mówi, ja mam wątpliwości. Właśnie, mam wątpliwości, czy ty powiedziałeś prawdę. I to jest ta zasadnicza różnica. Wtedy właśnie włącza się cała ta procedura weryfikowania dokumentów i stwierdzenia jednoznacznie. Są dowody, czy skłamałeś, są dowody, czy mówiłeś prawdę. Bo tu cały czas trzeba podkreślać, to nie jest tak, jak mówią zwolennicy salonu, że to jest polowanie na czarownicę. To jest po prostu wykluczenie z życia publicznego osób, które tak naprawdę w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych mogłyby być szantażowane, mogłyby być uzależnione od tych, które wiedzą i które tą wiedzę mogą wykorzystać. Dla oczyszczenia życia publicznego to jest niezwykle ważne, bo wystarczyło tylko zobaczyć, jak wyglądały procesy lustracyjne w ubiegłej kadencji. Kto im podlegał? Przecież to byli ludzie pełniący najwyższe funkcje w państwie. Myślę, że to nie jest bez znaczenia.
A przecież też wiemy, że wiele było przypadków na początku lat 90., gdzie właśnie to, że ktoś wiedział o kimś, że współpracował, no było wykorzystywane do szantażu. To są znane przez przypadki. I stąd tak ważna jest kwestia lustracji, bo już bez względu na ten indywidualny wymiar lustracji, no, który no, polega na tym, czy dana osoba zostanie w tym zakresie uznana przez sąd za kłamcę, czy nie, to jednak ilustracja zapewnia, że szantażować nie można już, no bo jeżeli sprawa jest badana, jest jakoś wyjaśniana, to wówczas te możliwości szantażu są bardzo małe. No.
Jak jeszcze proszę te pana. Procesy, o których pan minister Gosiewski zaczął mówić, a więc deubekizacja i dekomunizacja. Tu warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj mówiąc o tych procesach, mówimy o odebraniu przywilejów. To nie jest pozbawienie kogoś środków do życia. To nie jest odwet. To jest sytuacja przywrócenia pewnych reguł sprawiedliwości społecznej. Mówiliśmy o tym, że zazwyczaj kaci dzisiaj się mają o wiele lepiej od swoich ofiar. I w takim przypadku taka osoba nie dostawałaby 8-7 tysięcy, tylko dostawałaby 2 tysiące. Taka osoba nie mogłaby nie posiadać odznaczeń państwowych, które posiadała. Można by było w ramach tego typu działań no, znieść nazwy ulic ludzi, którzy tak naprawdę okryli się hańbą, a nie stanowią powodu do chwały. Myślę tutaj o takiej sytuacji, bo ten projekt dekomunizacji nie jest jeszcze projektem mającym realny kształt. To jest zresztą, myślę, bardzo trudny problem, bo był bardzo odsuwany w czasie. Ja mówiłem o tej tarczy i mieczy, a więc przy pomocy służb lokowaniu się kapitalnie w sferze materialnej. Tym ludziom się krzywda nie stała, którzy byli partyjnymi funkcjonariuszami. Można ich było znaleźć w bardzo wrażliwych miejscach, wrażliwych pod kątem możliwości dostępu do finansów. Banki, duże spółki, przedsiębiorstwa. Dzisiaj to są w dużej części podmioty prywatne. O wiele trudniej wobec tego ten proces pewnej sankcji na tych ludzi będzie rozciągnąć. Ale myślę, że każda, nawet symboliczna tutaj w tym zakresie działanie jest tym gestem oddania sprawiedliwości. Bo ofiary nie czekają na głowy. Oni nie czekają na wieloletnie więzienia. Oni czekają tylko na potępienie społeczne, a tą formą potępienia społecznego to jest nawet lista tych osób, które takie funkcje pełniły i podanie ich nazwisk.
Ja muszę powiedzieć, że ta sprawiedliwościowa funkcja deubekizacji ma ogromne znaczenie przede wszystkim też dla środowiska kombatantów. Ja na przykład mam taki bardzo żywy przykład, bo często spotykam się z kombatantami. Taka pani z Bliżyna mówi tak, no ja często jestem w Kielcach. Jak idę ulicą, to spotykam tego mojego kata, który też jeszcze żyje, który się ma dobrze, który ma wiele tysięczną emeryturę, który mnie katował. On się mi śmieje w oczy i po prostu no, pokazuje swoją tutaj wyższość. No w sytuacji takiej, kiedy po prostu powinna być odwrotna sytuacja, znaczy on się, ten kat powinien się wstydzić swoich czynów. Ja myślę, że ta ustawa jest dzisiaj po to potrzebna, żeby to, co powiedział pan minister, odebrać te emerytalne przywileje. Bo weźmy taki prosty przykład. No, pani prokurator Wolańska miała emeryturę ponad 8 tysięcy złotych. No zobaczmy, że dzisiaj ten emeryt, kombatant często ma te 800-900 zł, czyli no, kat miał 10-krotnie lepiej niż jej ofiary.
Wolińska, te pani się
Wolińska.
Wolińska.
I stąd to jest przykład tej pani i innych osób, że te przywileje trzeba odebrać, bo no, w inny sposób to po prostu nie likwidujemy tego właśnie systemu zła.
Ja myślę, że co do tego chyba, tak jak mówił pan premier, wszyscy uczciwi Polacy, co do tego chyba nie mają wątpliwości, że to trzeba zrobić, zobaczymy jak to będzie w Sejmie, kiedy już będzie ustawa. Ale ja chciałem wrócić jeszcze, mówiliśmy już wcześniej o różnych działaniach służb, nieprawidłowościach w tych służbach. No i przecież byliśmy świadkami, pan już minister wcześniej zaczął mówić, inwigilacji prawicy i to stosunkowo przecież
tak, ja
nie
myślę, że to jest bardzo charakterystyczny przykład, bo przecież mówimy o okresie już po transformacji, a więc Polska po 90 roku. Polska, która odcięła się bardzo wyraźnie od państwa totalitarnego, od państwa, który tak naprawdę zniewala swoje społeczeństwo i stosuje środki przymusu poprzez aparat bezpieczeństwa do swoich obywateli. I okazuje się, że w tym państwie, dlaczego? Dlatego, że ktoś stwierdził, że nowo powstałe służby będą lepsze, jeżeli do nich przenikną funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. O, to stało się za tych czasów, kiedy minister Kozłowski był ministrem, był szefem służb, później pojawił się minister Milczanowski, później były takie protegowane pozycje, które zrodziły od pułkownika Lesiaka. Dzisiaj niektórzy śmieją się z szafy Lesiaka, ale z tej szafy wypadają bardzo poważne rzeczy. Mianowicie dezintegracja środowiska prawicowego, inwigilacja, ale także kryminalne czyny, profesjonalne przebijanie opon w samochodzie, bo o tym się nie mówi, a takie fakty miały miejsce. To dotyczyło pewnego rodzaju zamachu kryminalnego na osobę pana Jarosława Kaczyńskiego. Mówimy o skandalicznej rzeczy, bo już ludzie z nowych służb, no właśnie padło nazwisko tutaj pana Miodowicza, jest wiele dokumentów odnalezionych, z treści których wynika, że to on kierował działania służb w stronę prawicy, w stronę Porozumienia Centrum. Z tego wzięła się szafa Lesiaka, nomen omen, o której zawiadomiła lewica, strona lewicowa politycznej sceny w Polsce. Ale na tym się nie kończy to, co złego robią służby. Ja przejdę do czasów bardziej współczesnych. Zajmowałem się tym w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ale także w Komisji Orlenowskiej. Słynne, bezprawne zatrzymanie, pozbawienie wolności Andrzeja Modrzejewskiego, prezesa Orlenu. To była sprawa bardzo przemyślany sposób rozgrywana przez służby, ale także przez najwyższych urzędników w państwie, premiera Millera, panią minister Piwnikową, ministra Siemiątkowskiego, szefa prokuratury Stefańskiego, a później wykorzystano do tego aparat prokuratury i aparat służb specjalnych. W jaki sposób? Za pomocą specjalnie w tym celu wszczętego tajnego śledztwa. Jedną przesłanką był pretekst w postaci naruszenia ustawy o obrocie kapitałowym. Tam chodziło o rzekome ujawnienie tajemnicy. Mówię rzekome, bo sąd uniewinnił Modrzejewskiego spod tego zarzutu. A z drugiej strony wszczęto takie tajne śledztwo, do którego nikt nie miał dostępu, oprócz premiera Millera. Tajne śledztwo, które miało pokazać, że oto Modrzejewski stanowi bardzo poważne zagrożenie, dlatego że chce zawrzeć kontrakt na dostawę ropy, tak niekorzystny dla Polski, że co z tego by wynikało ogromne nieszczęście. I to tajne śledztwo było tak naprawdę straszakiem na prokuratorów, które miało wywrzeć nacisk, że oni się zgodzili nie na areszt na szczęście, ale na bezprawne zatrzymanie Modrzejewskiego, wystarczająco długie, żeby w tym czasie przeprowadzić operację w Radzie i Zarządzie i zmienić władzę tej najbogatszej w Polsce spółki. Ale to nie koniec tych nieprawidłowości, bo historia lubi pokazywać pewne analogie. I niedawno, bo w ubiegłym tygodniu w Newsweeku można było przeczytać artykuł, który pokazywał nieco podobną sytuację, czyli użycia służb, nomen omen ci sami oficerowie, Szerszeń, Giers, to są ci sami ludzie, co w Modrzejewskim. W sytuacji, kiedy miano sprowokować zarzuty przeciwko ministrowi Glapińskiemu. Autorka artykułu jest oburzona i pisze o podwójnych dokumentach w sprawie. Protokół zawiadomienia o przestępstwie, który jest podwójnym dokumentem. Jeden znajduje się w dyspozycji ówczesnego prokuratora krajowego Iwanickiego i jest chowany w czasie, kiedy prokurator, któremu zlecono tą sprawę, dostaje drugi protokół. Dlaczego dwa? Ano dlatego, że jeden był łagodny, a drugi był ostry. W jednym się mówiło, że Glapiński ma być pośrednikiem, a w drugim się mówiło, że Glapiński wziął pieniądze. Człowiek, który o tym mówił, całkowicie niewiarygodny. Prokurator krajowy, który ma ten dokument, całkowicie nie reaguje, a wie, że sprawa jest prowadzona w prokuraturze i że tak naprawdę na dowodach, o których można dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że były fabrykowane, przygotowuje się zarzut bardzo poważny, zarzut dużej korupcji. Czytaj, następny wniosek to jest wniosek o zastosowanie aresztu. Na szczęście prokurator Słupik, który prowadził to śledztwo, nie dał się wpuścić maliny, powiem kolokwialnie, i umorzył to postępowanie. Powiedziano wówczas, że w stosunku do funkcjonariuszy, bo prokurator domagał się oryginału tego dokumentu zdublowanego, miał przypadkowo być zmielony na niszczarce przez tych doświadczonych oficerów Urzędu Ochrony Państwa. Powiedziano prokuratorowi, że w tym zakresie będą prowadzone postępowania dyscyplinarne, będzie wyjaśniana cała sprawa. Sprawdziłem to. Do dzisiaj nie ma żadnego śladu, żeby komukolwiek w tej sprawie się coś stało. No, miał szczęście Glapiński, że trafił na takiego prokuratora, ale to pokazuje, jakie ogromne zagrożenie tkwi w tym, że służby działają niezgodnie z prawem, że służby nie są kontrolowane, że instytucja, która jest wyposażona w tak ogromnie opresyjne środki, niedostępne innym organom ścigania, może tych środków używać w celach politycznych przeciwko własnym
obywatelom. Ja tylko bym może tutaj właśnie troszeczkę może położył jeszcze w jedną stronę nacisk. Ja bym nawet powiedział, że to nie było tak, że te służby nie podlegały kontroli. Właśnie one były świadomie wykorzystywane. Ponad prawem, bo...
A to nie była kontrola, to było sterowanie polityczne.
Tak, bo przecież zobaczmy. Osobę, która tutaj miała główne znaczenie, pana Wachowskiego.
No tak, to był promotor pana Iwańskiego.
Tak, przecież to jest człowiek, który tak naprawdę tym w dużym stopniu organizował. No dzisiaj zatrzymany za łapówkę, który jest aresztowany, no mówię panu Wachowskim. Przecież on to co tu słusznie pan prokurator, pan minister zauważył, że to on promował prokuratora Iwańskiego, który właśnie chował te protokoły. To on ochraniał tych funkcjonariuszy. To tak naprawdę dzięki poparciu pana Wachowskiego, no kontrwywiadem kierował pan Miodowicz. I to jest najlepszy przykład pokazujący, że gdzie była ta dyspozycja. Że to właśnie nie było tak, że te służby nie były kontrolowane. Wręcz odwrotnie. One były świadomie i celowo wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem. A przecież pamiętajmy to, co tutaj powiedział przed chwilą pan minister Wasserman, że przebijanie opon z wolą zabicia człowieka, no bo takie były przypadki, no było pokazaniem wręcz kryminalnej działalności. Tu już nie chodziło o naruszenie prawa polegającego na naruszeniu wolności osób, wobec którego była stosowana, była prowadzona inwigilacja, ale tu wręcz chodziło o takie fizyczne po prostu podejmowanie przestępstw. I druga ważna sprawa. Przecież pamiętajmy, że z tymi służbami już po 89 roku, tymi odnowionymi, no mieli taki kontakt, takie osoby jak Mazur. Edward Mazur, i to najlepiej pokazuje, że sięgano po ludzi, którzy pod teraz są oskarżani o zabójstwo szefa policji. Pana generała Papały. I to najlepiej pokazuje zło. No to zło, które się wtedy w tych służbach mieściło. A tutaj przecież jeszcze pan minister nadmienił bardzo istotną rzecz, że pan Lesiak to właśnie człowiek z dawnych służb. To nie jest człowiek, który przyszedł
funkcjonariusz służby bezpieczeństwa
i powiedział, ja chcę po prostu tutaj budować służby specjalne niepodległej Polski, ja jestem człowiekiem czystym, tylko właśnie to był ten człowiek wyjęty z tego dawnego systemu, przeniesiony do nowych służb. No i oczywiście widać było, jakie metody w tym zakresie stosowano. I ja sądzę, że to jest najlepszy przykład właśnie, czy migracja prawicy, czy też no, te sprawy pana Mazura, pokazujące, że rzeczywiście musi być jasna ocena tych 16 lat. Musi być jasno powiedziane, co w tych służbach się stało. Tak samo w cywilnych, tak samo w wojskowych. No, stąd ta decyzja o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. Ale te sprawy muszą być zbadane, bo pamiętajmy, że w ciągu tych 17 lat mieliśmy do czynienia z wieloma naprawdę przestępstwami, bardzo groźnymi. I sprawcy tych przestępstw muszą ponieść odpowiedzialność. I na koniec. Nigdy przecież nie jest tak naiwny, żeby wierzyć, że pan Wachowski działał sam. Że można powiedzieć, że jego przełożony, pan Lech Wałęsa, nie wiedział o tym, co robi Mieczysław Wachowski. To najlepiej pokazuje dzisiaj właśnie ten związek z tymi działaniami związanymi z inwigilacją samego pana prezydenta Ośrodka Prezydenckiego.
Ja nie tak dawno słyszałem jedną z wypowiedzi, wielu zapewne, pana prezydenta Lecha Wałęsy, który po prostu twierdzi, że najprawdopodobniej Wachowski był niewinny, że to jest tylko zemsta braci czy Kaczyńskich. No, to wprost się mówi.
Mało tego, że to jest akcja polityczna, że tutaj głównie decydują przesłanki polityczne, a nie dowody karne. To jest oczywiście bzdura, ale proszę popatrzeć, absurd, ale proszę popatrzeć, że z tego typu reakcją, czy też oceną mamy do czynienia w takich przypadkach jak w sprawie Pęczaka, w sprawie Sobotki, w sprawie pani Jakubowskiej. To przecież tam wszędzie słyszeliśmy, że to nie jest przestępstwo, tylko to jest odreagowanie polityczne. A to jest właśnie odwrotna sytuacja. To jest zdjęcie parasola politycznego w stosunku do osób, które były nietykalne. One się nie bały, one popełniały najpoważniejsze przestępstwa, bo miały takie przekonanie, często bardzo słuszne, że instytucje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości im służą, a nie państwu. Bać to się powinni zwykli obywatele, a nie przedstawiciele władzy. Ja zresztą chciałem wrócić do tego tematu, do czego prowadzi taka degeneracja, kiedy nie ma czystości w lustracji, poprzez lustrację, poprzez dekomunizację. Ośrodek Wiedeński, ja wielokrotnie o nim mówiłem, nie bez powodu. To jest taki konglomerat związków służb specjalnych, świata polityki, świata biznesu i do tego jeszcze zorganizowanej przestępczości. Dlaczego Ośrodek Wiedeński? Bo tam w Wiedniu zazwyczaj mieli siedzibę przedstawiciele tych wszystkich podmiotów. Tam działał Barański, jeden z najbardziej znanych i groźnych polskich gangsterów, oddających zresztą usługi także wywiadowcze innym państwom. Tam działali tacy ludzie jak Kunaj Żagiel, znajomi ze sprawy Orlenu. W tym towarzystwie mieszczą się takie postaci jak pan Kurnik, jak pan Sasin. To są byli oficerowie SB, którzy przeszli... Ja mówię jeszcze o czasie, kiedy przeszli. Po 90 roku oni znaleźli bardzo wysokie ulokowanie w polskiej policji, nowej policji, nowego państwa. Tam rządzili kadrami. No dzisiaj, jeszcze do dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli, czy te kadry policyjne są wolne, czy też służb od funkcjonariuszy SB, to trzeba powiedzieć, że jeszcze sporo tutaj jest do zrobienia. No ale to ci ludzie właśnie te kadry ustawiali. Czy trzeba się dziwić, że były takie przypadki, że do pełniącego funkcję ministra spraw wewnętrznych przychodzi jeden z przedstawicieli Jeremiasza Barańskiego, tegoż właśnie gangstera, i prosi o pomoc w założeniu fundacji. Fundacja Bezpieczna Służba. To była fundacja, która miała wyposażać policję w sprzęt, miała powodować obrót informacji, nawet międzynarodowy, miała zbierać środki dla rodzin postrzelonych policjantów. Tak naprawdę, tak jak uzgadniali, to mieli mieć parasol ochronny z tej instytucji. Jeden z istotnych ludzi, którzy tworzyli tą fundację, zeznał przed sądem, że on przyszedł do ministra Widackiego i powiedział, że on już nie chce na lewo prowadzić hazardu w Warszawie. On chce zapłacić pieniądze, on jest w stanie dać ileś sporą tu sumę milionów dolarów miesięcznie wymienił na policję, żeby mu tylko dać koncesję na prowadzenie hazardu. To się wszystko działo w latach 90. To się wszystko działo w Nowej Polsce.
I dostał tę koncesję?
Ja myślę, że sytuacja była taka, że nie mógł dostać, dlatego że wówczas w ogóle to zjawisko się w Polsce pojawiało. To jeszcze nie było ustaw regulujących tych spraw. Ale dostał obietnicę, że minister rozpatrzy tą sytuację.
Tak, ja tylko...
Ale żeby dodać jeden istotny szczegół. Ta pomoc ministerstwa bardzo daleko poszła, bo dyrektor prawny, późniejszy szef UOP-u, pan Nóżka, właśnie z tym przedstawicielem świata przestępczego, gangsterskiego, napisał statut. Właśnie w tym statucie zamieścił te rzeczy, o których mówię. No do takich rzeczy prowadzi sytuacja, jeśli nie ma dekomunizacji, jeśli nie ma lustracji. Dochodzi do takich rzeczy, które później ciążą na takich sprawach, jak zabójstwo generała Papały, jak zabójstwo ministra Dębskiego, jak ogromne afery typu FOS, afery o charakterze gospodarczym. Przecież to są produkty tego tak zwanego układu.
Ja tylko może jeszcze jedną sprawę powiem, bo to też trzeba jakby powiedzieć o wszystkich aspektach. Przecież tak naprawdę inwigilacja prawicy była w okresie, kiedy trwał rząd Hanny Suchockiej. No to jest tak, że wówczas na posiedzeniach rządu właśnie partie demokratyczne, prawicowe były uznawane jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa. No to są sprawy, które są niedopuszczalne w demokratycznym państwie i można powiedzieć, no w obecności pani minister Suchockiej, no pani premier Suchockiej, prawnika, te rzeczy padały i nie spotykały się z żadną reakcją.
Ale panie ministrze, przepraszam, no czy się ciśnie na usta?
Milczącym przyzwoleniem.
No, ale ta pani teraz przecież też ma, było nie było funkcję, prawda, jest ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej wciąż.
Proszę pana, to proszę, czym to jest, oczywiście. W dyplomacji są sfera kadencyjności. No i tutaj jest tak, że nie zawsze wszystkie te decyzje może rząd podejmować między kadencjami, znaczy póki kadencja się nie skończy. Ale pamiętajmy, że jeżeli mówimy dzisiaj o odpowiedzialności politycznej, to wówczas Rada Ministrów, która na takie tematy dyskutowała, tą odpowiedzialność ponosi.
Kolejne pytanie. Mówiliśmy już o bezpieczeństwie, prawda, państwa, no ale bezpieczeństwo to również relacje z innymi krajami Polski. I chociażby z naszymi sąsiadami, no niektórzy podkreślają, że tak złych relacji jak ma Polska teraz z Niemcami, z Rosją, to nie miała nigdy. Niektórzy zarzucają niektórzy nawet politycy polscy, oczywiście opozycyjni, mówią, że niepotrzebnie Polska pewne sprawy stawia na ostrzu noża, tupie nogami itd. itd.
No cóż, szacunek zdobywa się wtedy, kiedy umie się bronić swojego interesu. Kiedy nie na kolanach o pewnych rzeczach się rozmawia, tylko z konsekwencją, z pewnym poczuciem odpowiedzialności za to się robi, ale także z pełnym rozeznaniem, co to są interesy własnego kraju. Ja myślę, że my jesteśmy w takim czasie, kiedy rząd, kiedy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego formułuje nową strategię bezpieczeństwa państwa. Tak ją trzeba określić. To jest pewny proces dynamiczny. Zmieniają się warunki na świecie, warunki polityczne, warunki geopolityczne. Na to trzeba reagować. My w tej chwili swoje bezpieczeństwo opieramy na pewno na sojuszu atlantyckim ze Stanami Zjednoczonymi, ale także swoim uczestnictwem w Unii Europejskiej i w NATO. To niewątpliwie są takie fundamenty tego naszego bezpieczeństwa. Myślę, że te wcześniejsze nasze wypowiedzi, że po to, żeby czuć poczucie bezpieczeństwa, to nie wystarczy się deklarować, że z kimś jestem. To trzeba przekonać, że jestem partnerem wiarygodnym, jestem partnerem, na którego można liczyć. Jestem partnerem, który jest także gotów ponosić pewne skutki tej współpracy. Ja mówię to też z pozycji człowieka, który nadzoruje służby, bo muszę z całą satysfakcją stwierdzić, że na przykład działalność polskiego wywiadu jest bardzo wysoko ceniona wśród partnerów takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Bardzo wysoka ocena. Zresztą proszę zobaczyć, bo mówimy ciągle jakby w pewnym takim kontekście negatywnym. Ale przecież niedawno miało miejsce zdarzenie, o którym warto powiedzieć. Polski wywiad zneutralizował szpiega działającego poza granicami Polski. Na Litwie został zatrzymany przy pomocy służb litewskich, aresztowany i przekazany do Polski szpieg białoruski, który po prostu dążył do ustaleń pewnych ważnych dla wywiadu białoruskiego informacji na szkodę państwa polskiego. Niespotykana operacja. Człowiek, który działał poza granicami Polski, mógł powiedzieć, że czuje się bezpieczny, bo tam mnie nie dosięgną. Okazuje się, nie, tam też można dosięgnąć. A więc wracając do tej strategii, do tego bezpieczeństwa. Niewątpliwie Polska jest krajem, która chce współpracować. Chce współpracować z krajami europejskimi, z takimi jak Niemcy. My także nie jesteśmy krajem, który nie chce współpracować z Rosją. Ale to musi być partnerstwo na zasadach wzajemności. My nie możemy poddawać się szantażowi, że można nam zakręcić kurek, że można nam nie wpuścić dostaw mięsa, czyli po prostu utrudniać prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Chcielibyśmy, aby to się wszystko odbywało na zasadach wzajemności, żebyśmy szanowali się jako partnerzy z poczuciem tego, że jeden kraj jest większy, a drugi kraj jest mniejszy. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że nawet bycie dzisiaj w strukturze krajów Unii Europejskiej nie daje takiego poczucia jedności, bo Rosja prowadzi bardzo specyficzną politykę. Ona nie rozmawia z Unią, ona rozmawia z państwami wielkimi Unii, ona odrębnie rozmawia z Niemcami, ona odrębnie rozmawia z Francją. To powoduje taką sytuację, jaką mieliśmy w przypadku, kiedy Polska powiedziała weto dla rozmów z Rosją. Weto, dopóki nie zostanie załatwiona sprawa mięsa, bo to nie jest tylko problem Polski. Myśmy też zwracali uwagę na bezpieczeństwo energetyczne. Europa zobaczyła, że to nie jest tylko relacja polsko-rosyjska w ramach fobii Polski w stosunku do Rosji. To jest bardzo poważne zagrożenie. Ja mam nadzieję, że nie tylko deklaracja, ale działania Niemiec, tutaj pani Merkel, która obiecywała, że przy prezydencji Niemiec te sprawy zostaną uregulowane, rzeczywiście zostaną uregulowane i państwa Europy będą ze sobą współpracowały i to jeszcze w takich warunkach właśnie zapewniających bezpieczeństwo i dobry rozwój gospodarczy.
Ja myślę, że też odpowiadając do pytania ojca, dlaczego opozycja tak krytykuje naszą politykę zagraniczną, to najlepiej na tle sprawy niemieckiej można pokazać właśnie ten styl uprawiania polityki zagranicznej. Bo przecież pan Tusk, który tak nas krytykuje, no, spotykał się z panią Eryką Steinbach, można powiedzieć, zabiegał o jej względy. No, pani Steinbach w tym czasie mówiła, że II wojna światowa była uzasadniona, bo Polaków uczono kultury bombami. No, to pokazuje, że tego typu stwierdzenia nie przeszkadzają panu Tuskowi, aby po prostu no, mieć kontakty z politykiem niemieckim, który tak skandalicznie się wypowiada. No, teraz ta sytuacja dotycząca wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, pana Saryusza Wolskiego, no, też pokazuje, no, że pan Donald Tusk te sprawy nie stara się konsultować w kraju, tylko bądź co bądź z premierem na zaprzyjaźnionego państwa, ale z premierem Niemiec. I tam jest jakby ten pierwszy kierunek konsultacji. Ja myślę, że to w ogóle było błędne też takiego punktu widzenia, bo rzeczywiście tych elementów, można powiedzieć, różnych emocji jest dużo wokół pana Tuska. To przypomnijmy sobie dziadek w Wehrmachcie, to pani Eryka Steinbach, to sprawa właśnie teraz rozmów z panią kanclerz Merkel, a te wszystkie rzeczy pokazują...
Ale ponoć, przepraszam, panie ministrze, on ponoć tylko rozmawiał jako szef partii z szefową partii, absolutnie nie rozmawiał z kanclerzem Niemiec.
No tak, no ale ta pani pełni funkcję kanclerza Niemiec. I to wszystko pokazuje, że właśnie Platforma miała takie podejście, że w stosunkach polsko-niemieckich polityka powinna być prowadzona, no tak jak powiedział tutaj pan minister, z takiej pozycji można powiedzieć wręcz no, bar takiego przyklęknięcia, czy można powiedzieć przygarbienia takiego wyraźnie niepodmiotowego spojrzenia, wręcz takiego no, uznawania, że Polska jest jakimś partnerem bardzo takim słabym, jakimś no, partnerem drugiej kategorii. No. Ta polityka, którą wytyczali liberałowie, kończy się. No. Teraz przyszedł rząd, który umie bardzo jasno też mówić o polskich interesach. My jesteśmy za jak najlepszą współpracą z Niemcami, ale przede wszystkim rząd polski ma realizować polskie interesy. I ten język polityki zagranicznej jest rozumiany przez partnerów. Przecież zobaczmy, mamy wyraźną poprawę w stosunkach polsko-amerykańskich. No bo każdy ceni partnera, który umie zabiegać o interesy własnego kraju, no który umie rzeczowo argumentować swoją linię polityczną, a nie ceni się tego, który po prostu jest taki, można powiedzieć, bezwolnym, praktycznie mówiąc, od razu pokazującym, że jest, że Polska jest niby krajem drugiej kategorii. No i to jest ten spór w polityce zagranicznej między odpowiedzialną linią, którą prezentuje PiS, ale taką linią jednak obrony polskich interesów, a tą linią, którą prezentowali wielokrotnie liberałowie, którzy mówili, że Polska, którzy przyjmowali od razu tak na wstępie, że Polska jest słabym krajem drugiej kategorii, że nie wolno nic powiedzieć o obronie polskich interesów. No, na tym polegała właśnie ta błędna polityka przez wiele lat realizowana. I żeby było jasne, ja sądzę, że po pewnym czasie też w stosunkach polsko-niemieckich ta polityka jasnego definiowania polskich interesów no, będzie też przynosiła swoje pozytywne skutki.
Bardzo serdecznie dziękuję. I kolejne pytanie, może najpierw do pana ministra Wassermana. Jak by pan ocenił wypowiedź? Ona była bardzo konkretna. Poseł polskiego parlamentu po głosowaniu na wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Skrzypka, mówi, robi relacje do Chicago, prawda? I pada tam takie zdanie, no niestety głosowanie przegraliśmy. Oczywiście był przeciw. Ale są w Sejmie posłowie sprzedajni, którzy za pieniądze albo za jakąś obietnicę zrobią wszystko. To mówi poseł, który siedzi w polskim parlamencie.
No tak, polscy politycy, którzy nie zważają na to, że realizacja polityki należy do prezydenta i w pewnym zakresie do premiera, też rozmawiają z przedstawicielami rządów, przed chwilą o tym mówiliśmy. Czy to ma coś wspólnego z dobrem kraju, czy to ma coś wspólnego z interesem, który powinien być jednością na zewnątrz. To jest też taka sytuacja judzenia i wciągania w to ośrodków zagranicznych, mediów zagranicznych. Mieliśmy z tym już do czynienia. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczna procedura. To jest w ogóle pewnego rodzaju standard, że niektóre stanowiska są tylko dla ludzi z określonych sfer. Ja mówiłem o salonie. To jest określone stanowisko. Bardzo łatwo go do... Można go ochcić Michnikowszczyzną, środowiskiem Gazety Wyborczej. Ludzie stamtąd mogą pełnić wszystkie stanowiska. Ludzie, którzy są spoza tej sfery, mają bardzo dużo niedostatków. To nieważne, że są wykształceni, to nieważne, że za granicą zdobywali wykształcenia, bo na przykład nie napisali pracy habilitacyjnej, jak pani prezydent Warszawy napisała, która jest znakomitym prawnikiem. Ale już nie wracają do sytuacji, która zaistniała przy niewypełnieniu oświadczenia, że to jest kompromitacja. Usiłuje się skompromitować kogoś, kto nie jest z tego środowiska, że odważył się sięgnąć po tak wysoki stołek zastrzeżony dla innych. Ja myślę, że to pokazuje także pewną sferę wydzielonych, że tak powiem, miejsc, wydzielonych funkcji i czas w tym najwyższy skończyć, dlatego że to tworzyło pewne układy. To tworzyło, że tylko określony zakres podmiotów, instytucji mógł korzystać ze środków, które były finansami w państwie. Mógł mieć dostęp do najwyższych funkcji w bankach, w takich instytucjach, które rzeczywiście są niezwykle istotne. I to jest chyba kapitalny tego przykład. Trzeba być godnym, ale nie poprzez umiejętności, wykształcenie, uczciwość, rzetelność, tylko poprzez wskazanie, że się jest z tego określonego stanowiska. Więc tak bym tą ocenę określił.
Przyznam się, bo to było na stacji polskiej, prawda? Program i mało tego, powiem nazwisko tego pana posła, pan poseł Czuma, który jest właśnie posłem, kiedy odeszła z parlamentu pani Gronkiewicz-Waltz. To było jego radio.
Następca.
On jest po prostu następcą i mnie to, przyznam się, jechałem z drugim ojcem, nas to bardzo bulwersowało. Może mówić poseł, prawda?
Ojcze, że te wszystkie argumenty wysuwane przeciwko panu Skrzypkowi paradoksalnie tak naprawdę mogły być jedynie kierowane wobec Leszka Balcerowicza. Dlaczego? No bo mówiono tak, pan Skrzypek jest kandydatem politycznym. Upartyjnionym. No, pan Skrzypek od bodaj roku 93 nie jest członkiem żadnej partii, a był wcześniej w Porozumieniu Centrum, przez krótki okres czasu. Natomiast pan Leszek Balcerowicz został prezesem Narodowego Banku Polskiego wprost przechodząc z kierownictwa Unii Wolności. Czyli można powiedzieć, że jeżeli mówimy o kandydaturze upolitycznionej, no to bardziej można powiedzieć upolitycznionej kandydatury niż wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów, niż lider partii, no nie było.
A wrócił do środowiska Platformy.
Tak. Zarzut drugi, mówiono. No, że tutaj koalicja ustalała niby jakieś targi. No ale jak ja sobie przypominam, to jak wybierano Leszka Balcerowicza, to AWS z Unią Wolności ustalił tak. Pan Leszek Balcerowicz zostaje prezesem Narodowego Banku Polskiego, a pan Sekuła prezesem NIK-u. No jeżeli mówimy, że były jakieś porozumienia i targi, to najlepszy przykład przeboże Leszka Balcerowicza. No bo tą sprawę jakby wtedy bardzo wyraźnie omówiono. No, zarzut kolejny, że pan Sławomir Skrzypek no jest niekompetentny, bo nie jest ze szkoły Leszka Balcerowicza. No właśnie no, o to chodziło, no przecież deklarowaliśmy to, że w Polsce że trzeba odejść od tego sposobu kreowania polskiej polityki gospodarczej, jaką to czynił Leszek Balcerowicz. No trudno byłoby, że w sytuacji, kiedy no, tak krytykowaliśmy działania Leszka Balcerowicza, kandydatem, którego wysunie nasz obóz polityczny, był kontynuator tej linii i było takie jakby podnoszone przez posłów Platformy, że jeżeli ktoś nie jest w ogóle ze szkoły Leszka Balcerowicza, to w ogóle po prostu nie powinien nic w ogóle czynić w ekonomii, bo jedynym człowiekiem, który zjadł wszystkie mądrości dotyczące ekonomii, to jest Leszek Balcerowicz. Więc ja sądzę, że jeżeli tak się na poważnie przyjrzy argumentom, które były wysłane przeciwko panu Skrzypkowi, to one były nietrafnie tu wysuwane. Natomiast oczywiście do Leszka Balcerowicza i do stanu z 2001 one by się wszystkie doskonale odnosiły. No i jeszcze jedna sprawa, która warta jest badania. Są te informacje medialne, które mówią, że Platforma Obywatelska ostatecznie podjęła decyzję o niewejściu do rządu z PiS-em, właśnie na spotkaniu Leszka Balcerowicza. I rodzi się też takie pytanie, czy to jest w ogóle z prawdą, a jeżeli tak, to właśnie to by pokazywało, w jak sposób politykę Platformy Obywatelskiej no krował tak naprawdę Leszek Balcerowicz. I to, co powiedział pan minister, że pan Leszek Balcerowicz przestał być prezesem Narodowego Banku Polskiego i gdzie skierowały się jego kroki. Nie został, jak można powiedzieć, apartyjnym, międzynarodowym fachowcem, tylko że od razu jakby wyraźnie swoje sugestie skierował w kierunku Platformy Obywatelskiej, więc ten związek najlepiej pokazuje właśnie sprawa pana Balcerowicza i jego związków z Platformą. I jeszcze raz chciałbym odnieść do jednej rzeczy, że jeżeli w sprawie związanej z prawem niektórych posłów samoobrony, tymi sprawami dotyczącymi tej słynnej seksafery, to dla mnie było zaskakujące, że jak ta sprawa tylko wypłynęła, to nagle zaczęły się podnosić takie bardzo częste postulaty, żeby rząd po prostu się rozwiązał, żeby rząd odszedł, żeby koalicja się rozpadła. Ja tylko traktuję to na zasadzie zbiegu terminu. No jeżeli zobaczymy, że to był początek grudnia, no to czy Sejm w tym okresie do czego się szykował? Właśnie do wyboru prezesa Narodowego Banku Polskiego. Być może w ogóle te takie głosy mówiące, że rząd musi odejść, no miały służyć temu, żeby Sejm nie wybrał kandydata na prezesa Narodowego Banku Polskiego, no bo jakby nie było większości, to siłą rzeczy jakby ten kandydat nie był wybrany i być może właśnie chodziło o to, żeby układ Balcerowicza mógł dalej rządzić po prostu Narodowym Bankiem Polskim. I teraz ja myślę, że to jest ważny sukces, że został wybrany pan Sławomir Skrzypek, bo po pierwsze jest to koniec jakby tej polityki, którą kreował Leszek Balcerowicz. Ona była rzeczywiście polityką zgubną dla naszej gospodarki. Ale drugie, no, że zakończył się kryzys wokół obsady tej bardzo ważnej funkcji, bo bank musi być bankiem niezależnym, bank centralny. I najgorszą rzeczą, co mogłoby bankowi obciążać, to wielomiesięczny spór o wybór prezesa. No, w tym kierunku szła Platforma Obywatelska, że takiego niekończącego się sporu, a tak naprawdę rządów układu Leszka Balcerowicza. No, ta sprawa została wyraźnie rozwiązana. No ja myślę, że też myliła się Platforma jeszcze w jednej sprawie, bo Platforma mówiła tak, no co zrobią rynki, jak zareagują. No niektórzy mówili, że złotówka to w ogóle no nagle zacznie spadać, że nie wiem, będzie jakaś wielka katastrofa w polskich finansach czy na giełdzie. No nic takiego się nie zdarzyło. Bogu dzięki. To jedynie tylko w umysłach polityków Platformy takie scenariusze i wizje powstawały. I to najlepiej pokazuje, jak bardzo Platforma Obywatelska broniła Leszka Balcerowicza. No, można powiedzieć, ten taki bój o to był, żeby ta polityka mogła być dalej kontynuowana. I cieszę się, gratuluję to jeszcze raz panu Skrzypkowi, że został wybrany na prezesa NBP.
A warto tu jeszcze przypomnieć słowa pana prezydenta, który powiedział, że ten wybór był bardzo trudny, albowiem kandydaci, po których przysięgał wcześniej, no niektórzy nie spełniali podstawowego wymogu. To jest tego wymogu, przy którym lustracja ma istotne znaczenie. To też pokazuje, jak ciężko w tych sferach znaleźć ludzi, co do których nie byłoby zarzutu z tego punktu widzenia. I ja myślę, że przy tych wszystkich zaletach, o których mówił pan minister Gosiewski odnośnie kandydata pana Skrzypka, jest też pewność co do tego, że z tej strony nie będzie żadnych wątpliwości.
Moglibyśmy rozmawiać pewnie jeszcze długo w studio, tylko ja proponuję, żebyśmy dopuścili, jeżeli panowie się zgodzą, słuchaczy i naszych widzów. Drodzy państwo, zapraszam do rozmów z naszymi gośćmi. Przypomnę numery telefonu, w zasadzie mamy tylko jeden numer. 022 kierunkowy do Warszawy, 673-48-59. 673-48-59. Czekamy na państwa telefony. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi.
Prawdy, prawdy, bo trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. i nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora, prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. A prawdą jako chlebem dzielić się wypada w domu, w sejmie, w urzędzie, w partyjnych naradach, żeby było jej dosyć dla przyszłych pokoleń i w każdym polskim domu, i na polskim stole. Niech nie zbraknie tej prawdy w POP, w powiecie, w urzędzie wojewódzkim, w centralkomitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece, niebiescy anieli. Kłamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą, i jak tylko coś skłamie, to od razu wryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana, tak aż mu pójdzie wpięty metodą ur ojdana.
Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego, ojca Jana i panów ministrów.
Witam również.
Ja bym chciał się odnieść do takich dwóch spraw. Jedne, taki, powiedzmy, kilka, dwa, trzy pytania dotyczące spraw wewnętrznych, jak i sprawy polskie powiązane ze sprawami międzynarodowymi. To pierwsze, to chciałbym powiedzieć to, co pan Gosiewski zahaczył. Ja już powiedziałem na łamach, na falach naszego radia i telewizji w czerwcu ubiegłego roku, bo przeczuwałem to intuicyjnie, widząc ten atak, który się i z zewnątrz, i wewnątrz na rząd PiS-u i na koalicję działa, nazwałem to pełzającym zamachem stanu. I rzeczywiście powiedziałem, że taką krytyczną datą będzie likwidacja WSI, czyli 30 września ubiegłego roku, ale widziałem, jak te fakty postępują, jakie prowokacje, jakie są nastroje, na przykład, które są preferowane przez prasę niemiecką. Oczywiście to wychodziło z Polski, było feedbackiem, odbiciem tych gazety wyborcze i kręgu właśnie między innymi Salonu Warszawskiego, jakby to nazwał pan Łysiak. Ale i tu zwracam uwagę, że te ataki się nie skończyły. Jeden z przywódca Partii Zielonych, pan Kuhn, następca pana Joszki Fischera, miesiąc temu w takim dyskusji na temat stosunków polsko-niemieckich powiedział, że Niemcy muszą przeczekać ten rząd, dlatego że nie ma się co denerwować, prowokować, natomiast następny rząd na pewno będzie bardziej, że tak powiem, spolegliwy i wtedy stosunki polsko-niemieckie wrócą do normy. To chciałbym tu w tej sprawie uczulić pana Gosiewskiego, zwłaszcza, żeby ewentualnie, jeżeli nie słyszał moich głosów poprzednich w naszym radiu, żeby to przekazał panu premierowi. Również cieszę się, że pan Wasserman to słyszy, dlatego że te prowokacje i ta, że tak powiem, duszna atmosfera wokół Polski się zacieśnia. Tu panu Wassermanowi chciałem powiedzieć, bo ja mam kontakt z panem Jurgenem Rotem. Na pewno jest panu znana ta postać, się z panem spotykał, wspomniał zresztą na ramach swojej książki. To jest taki dziennikarz, powiedzmy, który śledzi sprawy Gazpromu, całego kompleksu gazowo-energetycznego Rosji w powiązaniu z niemieckimi koncernami i tak dalej. W każdym razie ma pan pozdrowienia od pana Jurgena Rota, prosił o kontakt możliwy, proszę, dlatego że ma ciekawe informacje dotyczące Liechtensteinu, kantonu Zug, sprawy wiedeńskiej i tak dalej. To pan już będzie o tym wiedział. Natomiast co do spraw międzynarodowych, a polskich, sprawa tarczy. Pan powiedział, pan minister Wasserman, że te sprawy są nie na dzisiejszy temat. Ale ja chciałbym powiedzieć, bo interesuję się tymi sprawami, mam materiały amerykańskie z 85 roku, gdzie są pokazane te tak zwane radary, które w Związku Sowieckim, a obecnie w Rosji jest jeden radar, wtedy były cztery potężne radary o kubaturze 80 na 40 metrów, jeden pracujący obecnie koło Krasnojarska. I z biegiem okoliczności przed 2 godzinami widziałem w programie pierwszym rosyjskiej telewizji właśnie sprawozdanie, jak obecnie ten radar, ta ściana radarowa, która wykrywa jednocześnie w kosmosie 10 tysięcy obiektów, jest w stanie je śledzić. Jest to podobna konstrukcja, która ma być zainteresowana w Czechach. W Polsce natomiast wyrzutnie rakietowe w Rosji są wokół tego łuku moskiewskiego, rakiety balistyczne dalekiego zasięgu i Krasnojarsk odległy od kilkaset kilometrów. I chciałem powiedzieć, że ta technologia, którą dzisiaj Rosjanie pokazali oficjalnie w telewizji, no ona jest właśnie już posuniętą daleko technologicznie sprawą. Chyba to będzie coś tego rodzaju, bo oni wtedy, Reagan w połowie lat 80. zareagował tak zwanymi wojnami. Ale chciałbym powiedzieć, że pierwszy raz, ja byłem na takiej konferencji bezpieczeństwa polityki zagranicznej w Monachium. Ona się corocznie odbywa, teraz w tym roku Putin przyjedzie 8 lutego. Mam nadzieję, że pan minister Wasserman być może zjawi się w Monachium, bo to jest ciekawa sprawa. I wtedy w 2001 roku popełniłem jeden artykuł do naszego dziennika 14 lutego 2001, może pan minister zajrzy, i tam przedstawiłem swoje tezy dotyczące, bo między innymi strona amerykańska przedstawiała wtedy wiceministrowi Iwanowowi, wiceministrowi spraw zagranicznych wtedy, tą koncepcję między innymi właśnie tej National Missile Defense, NMD, czyli to właśnie to jest ta tarcza rakietowa, i tam były ciekawe koncepcje przedstawione. I jeżeli pan sięgnie do tych, panie ministrze Wasserman, do tych materiałów, tam będą pewne koncepcje, które wtedy ja już uczuliłem w 2001 roku.
Przepraszam bardzo, panie Marku, ja bym chciał, żeby pan konkludował swoją wypowiedź.
Jeden momencik, sprawa ważna jest, sprawa zabójstwa Litwinienki. Nie wiem, czy pan minister zwrócił uwagę, że Litwinienko w pewnych dokumentach przekazanych do Stanów Zjednoczonych poruszył sprawy między innymi tego koncernu Juko z Petrowal Rutenhold, między innymi sprawa, gdzie są nasi bonzowie prawdopodobnie z SLD zamieszani, gdzie afera Orlenu się z tym łączy, i warto by było sięgnąć do i służb specjalnych brytyjskich, jak i amerykańskich, bo Litwinienko uczuli sprawy właśnie tu Szwajcaria, Jukos i ewentualne tajne konta tak bonzów rosyjskich, jak i innych z Europy Środkowo-Wschodniej. No za dużo może poruszyłem, ale to są pewne punkty, nad którymi warto pomyśleć. Także serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję pięknie, panie Marku. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję. Proszę odwzajemnić pozdrowienia dla pana redaktora. Rzeczywiście ta wiedza, o której pan mówi, będzie wiedzą na pewno użyteczną. Myślę, że nie w tym jest problem, że nie doceniamy znaczenia systemu antyrakietowego. Problem jest w tym, że te rzeczy najpierw powinny być dopracowane w ciszy i spokoju tych, którzy się na tym znają i którzy mogą podjąć decyzję. Takich rzeczy się nie wyprzedza. Zostawia się je tym, którzy mają mandat do tego, żeby rozmowy tego typu prowadzić i realizować. Jest przecież jasną sprawą, że dzisiaj taki system obrony rakietowej jest bardzo istotny. Ja przecież mówiłem o tym, że rakiety irańskie mają taki zasięg, tak się przynajmniej ocenia, że dzisiaj mogą sięgać Polski, mogą sięgać Niemiec. A więc to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa innych kontynentów, innych państw. To jest kwestia także bezpieczeństwa naszego państwa. Jak się neutralizuje takie rakiety? No w momencie ich odpalania. Wtedy są takie warunki techniczne, że można namierzać miejsce odpalenia, prowadzić taką rakietę i likwidować ją antyrakietą zestrzelić w trakcie lotu. A więc my przywiązujemy do tego wagę, ale uważamy, że nie ma w tej chwili potrzeby bardzo szczegółowego roztrząsania tego problemu. Te wszystkie kwestie, które pan poruszył, związane szczególnie z firmą Petrowal, no rzeczywiście, pan pewno pamięta, jak dużo do tego uwagi, jak duże znaczenie do tego Komisja do Spraw Orlenu przywiązywała. Przecież to był ten taki tajemniczy kontrakt z nieznaną firmą, firmą skrzynką, taką firmą praktycznie nieidentyfikowalną co do siedziby, co do której istniały bardzo istotne podejrzenia, że właśnie prominenci z Polski w porozumieniu z JUKOS-em zawarli sobie pewnego rodzaju kontrakt na to, żeby przejmować środki finansowe. Mówi pan o takich miejscach szczególnych, gdzie lokowano finanse pochodzące z kontraktów paliwowych. No to są właśnie miejsca znane z tego, że tam tak zwane raje podatkowe, miejsca, co do których organy ścigania z dużym trudem zdobywają informacje. Rzeczywiście przecież tutaj przez Polskę przetoczyła się taka dyskusja, kiedy wreszcie zostaną ujawnione szwajcarskie konta i osoby, które na tych kontach posiadają środki. Ja myślę, że to jest krótki czas. Wiem już, że prokuratura polska jest bardzo bliska tego, żeby użyć te materiały w prowadzonym śledztwie. To też nie chodzi o to, żeby publicznie roztrząsać. Chodzi o skuteczność działania. Dotknął pan rzeczywiście problemów niezwykle istotnych, problemów relacji polsko-niemieckiej. My nie chcemy, żeby na naszych relacjach ciążyły stosunki historyczne, ale chcemy bardzo uczciwego podejścia do tych stosunków, bo przecież to też nie może być tak, że państwo, które taką rolę odegrało, chce, żeby o tym zapomnieć. Chce, żeby odwrócić teraz sytuację i właśnie poprzez cały ten problem wypędzonych Niemców jakby zakłamać rzeczywistość historyczną. Jeśli mamy te relacje budować na stosunkach rzeczywistych, na stosunkach uczciwych, to wyjaśnimy sobie te sprawy do końca, także patrząc na to, co w tej sferze dzieje się dzisiaj i to także z pewnym błogosławieństwem władz politycznych. My, jeszcze raz powtarzam, Polska chce być krajem rzetelnym, Polska chce być krajem wiarygodnym, ale Polska chce być krajem, który potrafi chronić swoje interesy i robi to w głębokim przekonaniu, że to są interesy nieurojone, że ma do tego pełne prawo i ma prawo być istotnym podmiotem międzynarodowej społeczności, bo tylko takie podmioty w tej społeczności są szanowane.
Ja tylko może jedno uzupełnienie. Pan odniósł się do słów pana Joszki Fischera. Ja tych słów nie znam, to pan je teraz pierwszy je usłyszałem. Ale one by pokazywały, że wśród polityków niemieckich narastało przez wiele lat takie przekonanie, że polscy dyplomaci, polscy politycy zajmujący się polityką zagraniczną, no są osobami, którzy no uznają jakby tą wyższość polityki niemieckiej. I że jeżeli teraz jest rząd, który, tak jak powiedział tu pan minister Wassermann, w sposób przyjazny, ale w sposób jednoznaczny upomina się też i o polskie interesy w tej współpracy, to jest to takie zaskoczenie, znaczy zaskoczenie, taka nowość, do której się jeszcze partnerzy niemieccy nie mogą przyzwyczaić. No i być może u niektórych z nich rodzi to taką o konkluzję, że no, warto odczekać, że ten rząd odejdzie, bo jak przyjdą inne, czytaj po prostu no, z dzisiejszej opozycji, a to znowu wróci wszystko po staremu. No, to najlepiej też pokazuje, że właśnie jak zasadniczo zmienia się polska polityka zagraniczna. Ale ja myślę, że to jest też dobrze odbierane przez partnerów, bo w polityce zagranicznej to tak jak można odnieść troszeczkę przykład do małżeństwa. No jeżeli po prostu partnerzy nie traktują się podmiotowo w małżeństwie, no to po prostu się nie szanują. Tak jest też w polityce zagranicznej, że musi być ta sytuacja, w której obie strony podchodzą partnersko. No i tej relacji często po stronie polskiej nie było, bo polska polityka zagraniczna była się prowadzona w tych pozycji, no, można powiedzieć, kompleksu wobec tych wielkich państw. No, Polska nie ma żadnego kompleksu, bo jesteśmy w tej grubej szóstce państw Unii Europejskiej. Jeżeli można powiedzieć, że zaliczamy się do tej grupy, to nie powinniśmy mieć jakiejś słabości wobec innych uczestników tej sześcioosobowego klubu tych najważniejszych państw Unii Europejskiej.
Odbierzmy, ja myślę, że jeszcze warto jedną rzecz skomentować. Pan podał przykład zabójstwa Litwinienki. To jest też pewien fakt, który nie może nie być niezauważalny, bo przecież przedtem była jeszcze Politkowska, a przedtem były jeszcze dziwne zabójstwa poza granicami kraju ludzi, którzy byli skonfliktowani z interesami rosyjskich, radzieckich służb specjalnych. To mówiąc o relacjach polsko-rosyjskich, czy też w relacjach rosyjskich w układzie międzynarodowym, trzeba mieć na uwadze.
Dziękuję uprzejmie, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Ja jestem, tak? Nigdy nie powiem, że jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca Jana, panów ministrów. Pierwszą sprawę, którą bym chciał, to właśnie do pana ministra, pana Gosiewskiego. Odnośnie mediów. Mam właściwie prawdopodobnie nieszczęsny był wybór, chociaż myślę, że człowiek, który jest wybrany na prezesa telewizji, robi może wszystko, być może, ale wydaje mi się, że jednak media, nawet te państwowe, które się zaliczają do jakby są jednak stronnicze, bo wszyscy dziennikarze, którzy mówią o Prawie i Sprawiedliwość, o partii, która jest przy władzy, no oczywiście kolejki całej, są bardzo niechętni, więc chociaż chciałbym podnieść taki problem, który mi bardzo zbulwersował. Był wywiad jednego z tych panów z jedynki z panem prezydentem, panią małżonką z panem prezydentową w łazienkach. Pana, proszę sobie powiedzieć, panie ministrze, że ten pan ma metr od stołu, założona noga na nogę i no, chyba po to, żeby mu słowa wychodziła, bo to jest niedopuszczalne. Czy wobec tego, pan dzisiaj tego nie ogląda? Pani była ambasadorowa, rozmawiając z panem prezydentem, albo o to panu prezydencie, robi takie niesamowite miny, że człowiek musi wyłączyć telewizor. Wprawdzie szczerze mówiąc nie płacę i prawdopodobnie nie będę płacił, bo prowadzę kablówkę, ale to nie można, już w tej chwili jest dzisiaj, teraz przejrzałem, TVN przeleciałem, jest, że jest, nie ma dla emerytów, ale jest na świątynię. Czekają na rewanż z góry za to, że dali na świątynię. No takie wypowiedzi, to jest niedopuszczalne, to wprawdzie to jest nie państwowa. Do pana ministra Wassermana, jeżeli można, bo wypowiedź pana Tuska, bo panowie na ten temat rozmawiali, taka pani dzisiaj pisze w liście z Kanady, że w Kanadzie, gdyby zrobił to w partii opozycyjnej i rozmawiał z partią rządzącą w drugim państwie, tak jak Tusk rozmawiał z Merkel, to by wyrzucili go z 30 piętra przez okno. Tu u nas myślę, że powinien być sąd wojenny na stryczek bez dyskusji, chociaż nie ma kary śmierci. To jest niedopuszczalne, to jest zdrada państwa, to jest zdrada narodu naszego. Chociaż tego pana ciągnie pewnie tam, gdzie stryjek, czy tam dziadek jego pracował. Więc ja mam takie pytanie, jeżeli można, do pana ministra Gosiewskiego. Czy jakiś wpływ będzie ewentualnie cały rząd, ale pan jest w kancelarii pana premiera, czy będzie jakaś możliwość, żeby coś się z tą przynajmniej państwową telewizją dało się przynajmniej na nią patrzeć? Albo ja nie widzę, czy ja, może nie mam racji, ale nie płacąc, nie płacę dlatego, że nie chcę. Ja nie mogę za to płacić, żeby było familijną telewizję utrzymywać i oczywiście takie pensje, jakie mają. Ja, proszę pana, pracowałem 40 ponad
lat. Proszę pana, pytania prosiłbym zadać, żebyśmy więcej słuchaczy mogli.
Tak, ja...
Ja mam 1050 zł, 1100 zł. I mnie ja nie mam pretensji, że nie dostanę, ale nie chcę się przejechać tak, jak się przejechałem z Poślizgnowym na tym panu, co podpierał lewą nogę. Nie chcę się przejechać, którym zaufałem teraz, ja mam 70 lat. Ja chcę po prostu być spokojny, spać normalnie, a ja drżę codziennie, czy rząd będzie obalony, czy nie będzie obalony.
Możemy poznać jeszcze pana imię?
Czy nie ma na to sposobu? Nie można stanu wprowadzić tak, jak to zrobił bandyta jeruzalski?
Dziękujemy panu za głos. Pozdrawiamy pana serdecznie.
Tak, ja muszę powiedzieć tak od razu, że ja dobrze usłyszałem kwotę pana emerytury, to będzie pan otrzymywał świadczenie, dlatego że otrzymają wszyscy emeryci, którzy mają emeryturę do 1200, czyli 6,5 miliona z 8 milionów emerytów, którzy są w Polsce. Jeżeli chodzi o sprawę telewizji, proszę pana, no, Ja nie mówiłem, że jest dobrze. Ja tylko mówiłem, że troszeczkę jest lepiej niż było wcześniej. To, że rzeczywiście trudno jest przełamać ten nastrój wśród dziennikarzy niechęci do nas. A to jest sprawa, którą też na co dzień obserwujemy i ja sądzę, że powoli będziemy to musieli zmieniać. Bo proszę pana, mamy sytuację, w której no nie od razu można zmienić nastawienie po prostu dziennikarzy, które przez wiele lat było budowane takiej niechęci do prawicy. Ale sprawa kolejna, która jest istotna i tutaj pan akurat tego nie poruszył bezpośrednio, ale od drugiej strony pan na to spojrzał. No to jest dzisiaj sprawa dotycząca kondycji finansowej telewizji. To może być oczywiście problem poważny, bo pamiętajmy, że minister Skarbu Państwa jest właścicielem telewizji. No a tam sytuacja jest trudna. Ja sądzę, że ona też wymaga rozważenia, czy obecny zarząd sobie radzi z tą sytuacją po prostu zmniejszających się wpływów do telewizji. A pamiętajmy, że oprócz tego, że jest to podstawowe źródło informacji dla Polaków, to pamiętajmy, że to jest duża spółka Skarbu Państwa. I oczywiście musi być ona jak najlepiej zarządzana i to może rzeczywiście powodować, że jeżeli te warunki finansowe się nie poprawią, to być może będzie trzeba sięgnąć do zmiany zarządu, no bo oczywiście to jest mienie publiczne, tak jak tu pan powiedział, państwowe, bo Skarb Państwa jest właścicielem, no i tutaj trzeba obserwować, że jeżeli te wyniki ekonomiczne będą złe, to być może trzeba dokonać zmiany zarządu.
Czy pan minister chciał coś?
Ja przede wszystkim bardzo odczułem dużą determinację w pana wypowiedzi. Pan rzeczywiście doskonale czuje, jak trudne zadanie stoi przed rządem. Trudne, niebezpieczne i naszpikowane różnego rodzaju przeszkodami. Także przeszkodami polegającymi na tym, że ci, którzy powinni ten rząd wspomagać, tak naprawdę działają przeciwko niemu i to jeszcze na płaszczyźnie zagranicznej. Ja o tym mówiłem. Wydaje mi się, że nasz rząd nie sięgnie po takie środki, nawet nie wydaje mi się, ja wiem, jak po które sięgnął pan Jaruzelski. My też nikogo nie będziemy wyrzucać z 30 piętra. Ale pan ma rację, że mogą być takie przesłanki, że w tego typu zachowaniach mogą być okoliczności, które nakażą przyglądnąć się temu z punktu widzenia naruszania prawa. I myślę, że instytucje, które prezentuje, instytucje wymiaru sprawiedliwości są również gotowe do podjęcia takiego działania. Pan jest właśnie człowiekiem, który z pewnego dystansu obserwuje to, co dzieje się w Polsce, ale właśnie pan bardzo wyraźnie daje znać, że jest powód do niepokoju nie dlatego, że ten rząd zawiedzie, tylko że ci, którym nie w smak są rządy sprawowane przez ten układ, robią wszystko, żeby go od władzy odsunąć, robią wszystko, żeby rozbić koalicję, robią wszystko, żeby uniemożliwić mu realizację tego programu.
Ja tylko jeszcze może jednej rzeczy bym powiedział, odnosząc się do wypowiedzi jeszcze wcześniejszego słuchacza. Bo tam była taka teza mówiąca o tym, że rzeczywiście jak likwidowano wojskowe służby informacyjne, no to po prostu starano się też obalić rząd. I ja sądzę, że sprawa dotycząca tak zwanych taśm Renaty Begar i tej afery, no miała służyć właśnie próbie no, szybkiego obalenia rządu, bo przypomnijmy sobie zdarzenia. No nagle jest puszczany ten film. No ten film nic takiego szczególnego nie zawierał. No może była to niesympatyczna rozmowa, ale nie było to naruszeniem prawa. No ale przecież tej samej nocy od razu całe kierownictwo Platformy stawiło się na jednej konferencji prasowej. Nagle. I od razu padła teza. No obalmy rząd. Rząd musi podać do dymisji, zwołajmy szybko Sejm, który odwoła. No i te wydarzenia działy się około 25 września, a 30 września był termin po prostu likwidacji wojskowych służb informacyjnych. I rzeczywiście można sądzić, że wówczas próbowano obalić rząd tak, aby nie zamknąć tej likwidacji. I taką tezę można postawić tutaj, nasz słuchacz to słusznie wywiódł. Że no ale proszę, nieprzypadkowo był zbieg czasowy.
Proszę zwrócić uwagę, że kto to nagrał, te rozmowy? Nie nagrały tego, przynajmniej oficjalnie, żadne służby, tylko jakaś stacja telewizyjna konkretna.
Proszę ojca, to, że nagrały, to dziennikarze stosują prowokacje, ale przecież to było zrobione ze scenariuszem. całym szacunkiem do pani poseł Beger, ale ona wiedziała, jak się przesłuchuje. Przecież sposób prowadzenia jej rozmowy to był sposób, który wiódł do określonych odpowiedzi. To nie była przypadkowa sytuacja. To była sytuacja ukartowana.
Oczywiście, no,
to była sytuacja, którą tak naprawdę można w pewnej analogii porównać do tej nocy, która dotknęła rząd Olszewskiego. To była tego rodzaju próba.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria Telewizja Trwam.
Dobry wieczór. Panowie ministrowie, zwracam się teraz do pana ministra Gosiewskiego. Panie ministrze, nie potrzeba, żeby takie audycje w telewizji publicznej zorganizować, jakie są w Radiu Maryja teraz, koniecznie z telefonicznym udziałem słuchaczy czy telewizów, to nie potrzeba dużo pieniędzy. Wystarczy tylko dobrej woli i wystarczy usunąć te całe rodziny ubeckie z telewizji publicznej i wtedy zorganizować takie audycje z udziałem wszelkich środowisk studiu i tych tak zwanych opozycyjnych i wszystkich ze sprawiedliwym udziałem, bo nie ma po prostu komunikacji społecznej między społeczeństwem a tym rządem akurat. A taka komunikacja społeczna może się odbywać tylko za pośrednictwem albo takich programów, jakie są w Radiu Maryja, albo lojalnych pracowników w ministerstwach, którzy przekazują korespondencję, na przykład jakąś korespondencję ważną, natury ogólnej, bezpośrednio ministrom, a nie są jakieś, prawda, komórki w ministerstwach, jakieś zespoły do spraw listów i one po prostu albo te odpowiadają niby w imieniu ministra, a minister w ogóle tego nie słyszy, a tam mogą być istotne kwestie poruszane, istotne takie rzeczy, które mogłyby nam posłużyć do w pracach legislacyjnych poszczególnych resortów. I proponowałbym taką komunikację społeczną za pośrednictwem korespondencji zorganizować. I właśnie ten drugi rodzaj komunikacji poprzez media.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Możemy poznać pana imię i skąd pan telefonuje do nas?
Jeszcze chwileczkę, tylko momencik. Jeszcze ostatnią rzecz, to taka jest sprawa, proszę mi wyszła troszeczkę z głowy, ale zaraz mi się przypomni. Bo ja się popieram tego pana, który ja zresztą sam występowałem z tym propozycją, żeby jak będą opory co do tego wprowadzenia takich audycji, jak mówię, w telewizji publicznej, to wprowadzić ograniczony stan wojenny. A jak się podniesie krzyk taki, że o, co to za zamach na demokrację tych dywersantów, tych właściwie właściwie to są szpiedzy, oni powinni być traktowani jak szpiedzy. To wtedy powiedzieć, właśnie my wprowadzamy stan wojenny po to, żeby wprowadzić takie audycje, jak się są w Radiu Maryja, żeby przywrócić komunikację społeczną i odwrócić trend robienia...
Dziękujemy panu, już wiemy, o co chodzi. Pozdrawiam pana serdecznie.
Pan tu przedstawił dosyć rewolucyjny pomysł, więc ja może odniosę się tylko do części pana wypowiedzi. Proszę pana, ja się z panem zgadzam, że my to, co oczekujemy od mediów, to nie to, żeby forowało jakieś ugrupowania, czy forowało, nie wiem, rząd, a nie opozycję. My chcemy tylko równego traktowania. I że dzisiaj właśnie mamy do czynienia z sytuacją, w której niektóre stacje telewizyjne wyraźnie forują po prostu Platformę Obywatelską. No, to jest sprawa, która jest sprzeczna z ideą mediów, które powinny, tak jak na przykład Telewizja Trwam czy Radio Maryja, powinny zachować obiektywizm, bo to są właśnie te stacje, mówię o telewizji radio obiektywne, a właśnie wiele tych stacji innych komercyjnych jest po prostu w tym zakresie nakierunkowane na promocję jednej partii, na promocję po prostu Platformy Obywatelskiej. Natomiast też się zgadzam z pana opinią, że media powinny więcej informować o pracy rządu, o pracy w ogóle organów państwowych, dlatego że to jest wiedza, myślę, istotna dla obywateli. My pamiętajmy, że tak naprawdę w serwisach wielu stacji telewizyjnych mamy więcej komentarzy niż informacji. Że to właśnie od razu polega na tym, że informacja nie jest zbudowana przed w TVN-ie czy w paru innych miejscach, że jest podany fakt. Dopiero jest potem komentarz. Tylko z góry jest tak wyprezentowany serwis informacyjny, że on jest już komentarzem. I to jest oczywiście naruszenie pewnej zasady dziennikarskiej, dlatego że przede wszystkim dziennikarze powinni przedstawiać fakty, a mogą być też do tego komentarze, ale nie może być tak, że komentarze zastępują fakty. I to jest tutaj sprawa, która wymaga na pewno tutaj uporządkowania.
Bardzo proszę. Tak, ja włączając się do odpowiedzi panu, muszę powiedzieć, że podzielam pana niepokoje odnośnie roli, jaką spełniają media, szczególnie telewizja. To jest tak, że telewizja komercyjna budzi tutaj jakby mniejsze rozczarowanie, no bo powtarzam, to są ludzie, którzy pełnią jakby określoną funkcję, oni zajmują określoną pozycję, oni prezentują określony interes. Ale telewizja publiczna już powinna działać inaczej. Myślę, że są zmiany zauważone, ale ja mówiłem tutaj o takich symptomach, jak na przykład próbę zlikwidowania programu bardzo nośnego jak Misja Specjalna. Jak niedopuszczenie programu, który miał pokazać rolę Rutkowskiego czy też Mazura. Te programy nie weszły na antenę. Telewizja publiczna nie zgodziła się je, pomimo zrealizowania, upublicznić. To są znowu pułkownicy, to są znowu takie materiały, na które trzeba będzie czekać 10 lat. Myślę, że nie o to chodziło, kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że telewizja publiczna będzie przywrócona opinii publicznej i sądzę, że tu jest jeszcze wiele do zrobienia.
No ja myślę, że tutaj też trzeba się czasem przyjrzeć właścicielom różnych mediów, bo przecież wiele rzeczy dzieje się, że tak powiem, nie tylko za ich przyzwoleniem, ale może nawet i inspiracją.
Czy na to, czy rzeczywiście mamy sytuację, w której coraz bardziej potrzebne jest pokazanie wpływów służb w różnych miejscach, też i w mediach, bo jeżeli zobaczymy pana sytuację, sprawy pana Sobotycza w TVN-ie, no, bardzo ważnego, wpływowego dziennikarza, to zobaczmy, no, na początku TVN mówi, że to nieprawdą jest, że oczywiście on nigdy nie był funkcjonariuszem, no, a potem się okazało, że był osobą, która współpracowała. I to pokazuje, że mamy po prostu takie kwiatki w różnych prywatnych mediach, no, jeżeli spojrzymy na pana Solorza, no, który podobnie jest osobą, tak podają media, która miała jakieś kilka paszportów. No to rodzi się też pytanie, jakie były jego związki z różnymi instytucjami. I rzeczywiście jest potrzebne właśnie pokazanie tego wpływu służb specjalnych, bo ludzie mają prawo wiedzieć, gdzie był ten zakres manipulacji, tej ingerencji po prostu służb specjalnych. Ja myślę, że wiele tych spraw uda nam się poznać po ujawnieniu raportu likwidacji Wojskowej Służby Informacyjnej.
Można uzupełnić i szukać pewnych związków ludzi, którzy telewizją komercyjną zawiadują w aferze FOZ-u. Myślę, że ciekawe pole doświadczeń i sądzę, że procesowo niedługo będzie można o tym rozmawiać, bo to też pokazałoby pewne uzasadnienie i argumentacje, dlaczego właśnie taką pozycję wręcz nienawiści w stosunku do rządu, do pana prezydenta, do pana premiera, te telewizje zajmują. Proszę popatrzeć, jaki był ogromny jazgot i wrzask, jak taka instytucja, jak Komisja Orlenowska chciała przesłuchać w charakterze świadka prezydenta. Mówiło się o najwyższym urzędzie, mówiło się o szacunku do pełniącego ten urząd. A przecież człowiek, który ten urząd pełnił, wielokrotnie dawał przykłady, że nie zawsze godnie się zachowuje, wchodząc do bagażnika, uciekając po drabinie, tłumacząc się golenią. Prezydent Kaczyński takich powodów nie daje. A proszę zobaczyć, jak jest przez te media traktowane. To myślę jest bardzo jaskrawy przykład tego, jaką rolę te media w Polsce spełniają.
Przepraszam, jedno pytanie, jeżeli mogę, panie ministrze. Czy mogłoby się okazać, że pieniądze z FOZ-u posłużyły, czy pomogły komuś założyć jakieś tam medium?
Ja myślę, że dobrze by było, jak na to pytanie odpowiedzą prokuratorzy i powinno to się niedługo stać.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi? Skąd?
Mówi Janina z Płocka.
Prosimy bardzo, pani Janino.
Ja mam taką prośbę.
O kochana pani, wyłączyć radio albo telewizor, bo to przeszkadza.
Ja mam taką prośbę. Chciałam panom ministrom powiedzieć, że naszym politykom brak pokory. Po prostu brak jest pokory politykom, dzisiejszym rządzącym. To na każdym kroku widać. I jak już są wybrani, to wtedy już nie wzywa się ani Boga na pomoc, ani modlitwy, ani nikogo. I to jest najgorsze w tym. Ja patrzę dzisiaj na panią Gronkiewicz-Waltz. Przyjeżdżała do Płocka w poprzednich kadencjach, kiedy kandydowała. Po butach całowała księdza Gapińskiego, żeby zorganizował jej kampanię wyborczą. Wszyscy ludzie wierzący w szacunku dla księdza gromadzili się, popierali ją, naobiecywała cudów niewidów, zwolnienia od podatków emerytów, pomoc dla kościoła w Płocku, w ogóle dla ludzi biednych nic nie zrobiła. Dlaczego warszawiacy są tacy ślepi i uwierzyli tej kobiecie i wybrali ją na prezydenta? To jest żenujące.
Proszę pani.
Druga sprawa, to chciałam powiedzieć. Ja bym prosiła naszych ministrów, nie sięgajcie do kieszeni emerytów. My na wszystko damy, na kościoły w szczególności. Jeżeli nawet przyszłoby do mnie pismo, że ja mam w tym miesiącu dać 100 zł na budowę kościoła, ja dam, ja sama prześlę. Ale nie sięgajcie do kieszeni, dlatego że każda władza, która sięgała do kieszeni emerytów, przepadła. Upadła po prostu.
Tak, ale ja przepraszam. Pani Janino,
nie chcemy osobiście dawać
pani,
na te...
Pani Janino, dziękujemy pięknie pani. Ale ja chciałem, pani ministrze, oczywiście mówimy. Ja pierwszy to mówię, że rządzący nie mają, prawda, pokory, nie odwołują się do Pana Boga. Ja myślę, że tu chodzi o rząd, a tu chodzi o konkretną osobę, która nie jest w rządzie, tylko rządzi
w mieście.
To nie
znaczy, że rządzącym pokory zawsze potrzeba. No,
oczywiście.
Ale ja tylko jestem zaskoczony w jednej rzeczy, bo proszę panią. Właśnie ten świadczenie emerytalne jest świadczeniem wolnym od podatku. No tutaj ono jest wyłączone z podatku dochodowego. I pani mówiąc, że my sięgamy do kieszeni emerytów poprzez właśnie to podniesienie się przez to świadczenie, jest nieporozumieniem, bo właśnie ono jest jakby tutaj ze swojej natury, od tego nie płaci się podatku. I druga sprawa, proszę panią. Pani pewnie odnosiła się do tego, te środków, które zostały przekazane przez Sejm dzisiaj, 40 milionów złotych na budowę Centrum Jana Pawła II i Świątyni Opatrzności. No, ja uważam i popieram tą poprawkę, tak jak rok temu, że dzisiaj powinno być takie miejsce w naszym kraju, w którym będziemy kultywowali pamięć taki w sferze muzealnej o wielkim rodaku Janie Pawle II, że to jest, myślę, z racji wagi tej wielkiej postaci dla naszego narodu i to historycznej wagi, no jest istotne, żeby takie miejsce powstało i ja sądzę, że jeżeli dzisiaj to krytykują media, no to one wychodzą z pozycji właśnie postkomunistycznych.
Takie zarzuty były stawiane przez przedstawicieli lewicy po to, żeby to przekonanie wywołać.
Bo to pani Błochowiak właśnie mówiła, po co takie centrum, po co to wydajemy. Natomiast a właśnie, pani Senyszyn, druga pani, która właśnie jest ostentacyjnie...
To nie były pieniądze zabrane rencistom i emerytom.
Czyta tygodnik nie, po prostu. No to nie dajmy się zwariować. Nie można uważać, że po prostu czymś złym jest wydawanie pieniędzy na ośrodek, który będzie dokumentował pamięć o Janie Pawle II. To jest jakby normalne. W każdym narodzie, w każdym społeczeństwie musi być zachowana możliwość, aby takie ośrodki powstawały, aby one służyły właśnie wychowaniu, aby je mogli odwiedzać młodzi ludzie, aby mogła być po prostu pielęgnowana wiedza o dorobku Jana Pawła II i nie wolno, żeby po prostu przyjmować pozycje właśnie postkomunistyczne, bo przecież z tych pozycji to najlepsza byłaby pamięć, to o czym walczyli komuniści, o 1 maja. Przecież to tak najlepiej pokazuje. No, teraz była debata i ta pani Błochowiak tak atakowała Świątynię Opatrzności, ale pamiętam na ostatnim posiedzeniu
pan Iwiński krzyczał, że ta pamięć właśnie 1 maja PRL-u jest czymś po prostu istotnym. Więc tutaj nie dajmy się, proszę Państwa, ogłupić przez lewicę. Nie wolno do tego tak podchodzić, że jedynie to, co mamy kultywować, to pamięć o 1 maju.
Czy pan minister jeszcze chciałby coś...
Ja myślę, że to jest właśnie taki kapitalny przykład, jak bezkrytycznie przyjmowane są manipulacyjne wypowiedzi przedstawicieli lewicy. To dzisiaj można było w Sejmie zaobserwować. Te pieniądze wydatkowane na cele, o których mówiliśmy, nie są pieniędzmi zabranymi ze świadczeń emerytalno-rentowych. Przecież dzisiaj była też wypowiedź o tym, że te zabieranie miało miejsce pod rządami poprzedniej ekipy, kiedy właśnie zatrzymano rewaloryzację tych świadczeń. To było ewidentne zatrzymanie tych środków. Dzisiaj rząd spowodował, że ci ludzie najbiedniejsi dostaną nie po kilka złotych dopłat do rent, do emerytur, tylko dostaną jednorazową kwotę taką, którą będą mogli rzeczywiście odczuć jako pomoc. I to nie jest odebranie, to jest dołożenie. Jasne, że tym ludziom przydałoby się znacznie więcej, ale myślę, że ta motywacja, o której pan minister Gosiewski powiedział, są pewne rzeczy niewycenialne materialnie. Ogromnym dorobkiem, kapitałem polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiej religii jest to, co stworzył Jan Paweł II. Ja myślę, że ta dyskusja trochę byłaby żenująca.
Ja myślę, że starczy tylko tutaj chociażby wspomnieć film, który jest do dyspozycji, że tak powiem, do nabycia w naszej fundacji, Fundacji Lux Veritatis. 6-godzinny film Jan Paweł II, papież, który tworzył historię. Jest przedstawiony wpływ Ojca Świętego na historię współczesnego świata.
No, to jest największy depozyt, nasze bogactwo. Ja myślę, że tak na to popatrzmy. To jest wzór, to jest to, do czego będzie można sięgać teraz i nasze pokolenia następne będą mogły sięgać. I myślę, że lewicy bardzo zależy na tym, żeby właśnie takiej sytuacji nie
było. A ja myślę jeszcze o jednej rzeczy. Tak teraz ta myśl, jak rozmawiałem o tym, przyszło mi do głowy. No, w kraju takim jak, nazwijmy Niemcy, o którym mówiliśmy, czy w takim kraju jak Francja, no nie do pomyślenia byłoby, żeby jakiś parlamentarzysta wyszedł i kwestionował pamięć Jana Pawła II. Gdyby na przykład chodziło o to, że papież byłby rodakiem, znaczy byłby obywatelem tego danego państwa, nie wiem, Niemiec czy Francji, to takie rzeczy w ogóle nie była do pomyślenia, że tam by po prostu to kwestionowano. Nikt by nie śmiał w ogóle wstać po prostu, wyjść na trybunę i kwestionować potrzeby po prostu dokumentacji pamięci o tak wielkim rodaku.
Jeszcze manipulując faktami.
Tak, natomiast w Polsce nie ma żadnych zasad, no bo ta pani sama Błochowiak, czy pani Seneszyn, no krytykuje i w ogóle to, co mnie niepokoi, to rzeczywiście teraz poczułem taki niepokój, to, że dziennikarze przyjmują to bezkrytycznie, że jak to właśnie, no tu bohaterem staje się właśnie pani Błochowiak, pani Seneszyn, postkomuna, tygodnik nie. Więc naprawdę to jest niepokojące, bo ja sądzę, że w interesie naszego narodu jest jak najbardziej kultywowanie pamięci o Janie Pawle II, o jego dziele, jego wpływie, to co powiedział tutaj ojciec, na historię i że wręcz odwrotnie powinniśmy wszystko robić, żeby to czynić, nie tylko w tym jednym miejscu, ale i szerzej. Natomiast taka osoba, która krytykuje to, jak pani poseł Błochowiak, no powinna być po prostu objęta ostracyzmem. Ostracyzmem ze względu na niedopuszczalność po prostu wypowiedzi.
To tak, trochę taka rzeczywistość, która przypomina kreowane przez fakty i mity rzeczywistość, którym głównym piszącym jest pan Piotrowski, zabójca księdza Popiełuszki. To można pewną analogię tutaj poszukiwać.
Panowie, no czas niestety bardzo szybko biegnie i naszą audycję musimy praktycznie skończyć, bo chyba się nie wspomniałem, już blisko północ. Zatem jest rząd, jest koalicja, może na zakończenie według panów. Czy koalicja trzyma się dobrze, są szanse, że przetrwa do kolejnych wyborów, nieprzyspieszonych oczywiście?
Ja myślę, że jest szansa, by ta koalicja przetrwała 3 lata, bo mamy wiele wspólnych celów. Natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy pod bardzo poważnym naciskiem mediów. To jest zauważalne. Trochę mnie niepokoi tutaj ojcze, czasami nieracjonalne działanie pana Giertycha. Dlatego, że on poprzez swoje pewne wypowiedzi nadaje pożytek. Pożytek po prostu mediów do przedstawiania, że koalicja po prostu się rozpada. Proszę zauważyć, no przez kilka rzeczy, czy choćby przez te wypowiedzi dotyczące wyboru pana Skrzypka, czy poprzez tą właśnie wniosek, co się potem podobrze, że pan Giertych wycofał, odnośnie niepracowania nad projektem prezydenckim dotyczącym lustracji. Na proste wypowiedzi pan Giertych sam daje pożywkę. Pożywkę po prostu temu atakowi na rząd, atakowi medialnemu. No ja myślę, że to jest dzisiaj potrzeba skorygowania przez pana Giertycha swojego zachowania, bo ja myślę, że ta polityka jest przez dla pana Giertycha zabójcza. I to podwójnie zabójcza. Bo ja sądzę, że właśnie takie działanie, że pan Giertych jest osobą, która wysuwa takie dziwne czasami propozycje, wcale nie przysparza wyborców jego partii. A wręcz odwrotnie utrzymuje, że te sondaże mu spadają. Czyli można powiedzieć, że ta taktyka dla samego LPR-u jest taktyką złą. No a po drugie, te działania są po prostu niekorzystne, bo właśnie bardzo często media przedstawiają tak, nie mówią o tym, co rząd robi. Tylko przekazują, o znowu to się w koalicji kłócą. No i ja sądzę, że też po prostu pan Roman Giertych powinien z tego wyciągnąć konsekwencje, no i jednak po prostu starać się tą politykę medialną zmienić, dlatego że ona jest podwójnie dla niego niekorzystna.
Cóż, ja mogę powiedzieć tak, ten rząd jest potrzebny Polsce, temu rządowi jest potrzebna koalicja. To zawsze jest tak, że koalicja, szczególnie w takich warunkach zawarta, jest trudna. Już samo w sobie stanowi to ogromną trudność. Pan premier wielokrotnie wypowiadał się, że są też pewne granice tej trudności. Ten rząd nie będzie chciał trwać i nie rządzić, tylko będzie chciał realizować program, który zapowiedział. I to jest też pewien sygnał do koalicjantów, że są pewne granice wytrzymałości, są pewne granice tolerancji, trzeba to uwzględniać. Nie można wykorzystywać trudnych sytuacji i skakać do gardła, bo tak się nie da spokojnie rządzić. W tym kraju jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Jeśli ci, którzy mieli szansę z woli wyborców współrządzić z nami, nie chcą tego robić i utrudniają nam ze wszystkich sił trwanie i robienie tego, to niech koalicjanci zrozumieją, że dostali ogromną szansę. Ja jestem przekonany, że ten rząd przetrwa do końca, co więcej, że czym dłużej będzie trwał, tym lepsze będą efekty i tym bardziej lepsza będzie ocena ludzi, których głosy będące głosami ogromnej troski dzisiaj słyszeliśmy i to jest pewien bardzo podbudowujący element dzisiejszej audycji.
Ja tylko na koniec powiem, że jeżeli załóżmy no, pan Giertych czasami myśli, że po takim scenariuszu mogłyby być wybory, to przecież musi pamiętać, że jeżeli doprowadzi do rozpadu tej koalicji, to mając na uwadze obecny poziom poparcia, to po wyborach Liga Polskich Rodzin przestanie istnieć. Czyli można powiedzieć wręcz odwrotnie. To właśnie Liga powinna stawiać na trwałość tej koalicji, a pan Roman Giertych robi odwrotnie.
Zatem dobry rząd w Polsce jest potrzebny. Potrzebna w Polsce jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia i po prostu tego życzę, by panom ministrom,
dziękujemy,
w tym, czym się zajmują, i temu rządowi udało się jak najwięcej dla dobra Polski, dla dobra nas wszystkich zrobić. Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj w studiu Radia Maryja Telewizji Trwam panów ministrów obecnego rządu, pana ministra Przemysława Gosiewskiego, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Dziękuję, szczęść Boże.
A także pana Zbigniewa Wassermana, koordynatora do spraw służb specjalnych. Dziękuję panu.
Szczęść Boże.
Panom bardzo serdecznie dziękuję państwu. Prosimy na antenę studio w Toruniu. Przypomnę, że dzisiejsze rozmowy prowadziliśmy w Warszawie. Szczęść Boże.